Przeczytajmy kolejny fragment listu, pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział od wersetu 12 do końca rozdziału. Apostoł Paweł napisał: wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć. Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg położy kres jednemu i drugim. Ciało zaś jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas przez swoją moc wskrzesi. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? W żadnym razie. Albo czy nie wiecie, że kto łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem, mówi, ci dwoje jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed nierządem. Wszelkie wykroczenie, którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie już do siebie samych? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. To jest Boże Słowo. Więc mamy kolejny fragment, kolejny problem i próba kolejnego dociekania, jaki był to problem, jaki, co bolało ten zbór. W jaki sposób widać, że jest to powiązane z pewną z kwestią wolności, chrześcijańskiej wolności. Być może już to kiedyś mówiłem, może słyszeliście, kiedyś byłem członkiem zboru i w tym zborze było wiele młodych ludzi wychodzących, czy którzy odeszli od kościoła rzymskokatolickiego, znaleźli się w tym kościele i w tym kościele w pewnym momencie pojawiło się hasło wolności, pragnienie wolności, my chcemy być wolni. Każdy tej wolności pragnął, prawda, po nabożeństwie, podczas różnych spotkań mówiło się o tej wolności, tyle że nikt nie potrafił tego zdefiniować. O jaką wolność chodzi, co mają przez to na myśli. Ale było to pragnienie wolności. Tyle, że nie było ono zdefiniowane czy określone, więc wydawało się jakby nieosiągalne. Ale też było drugie dno w tym. Ponieważ nie było to określone, to w zasadzie każdy definiował to tak, jak chciał. To jak mu pasowało, to jak rozumiał. I generalnie, ponieważ wyszliśmy z kościoła rzymskokatolickiego, w którym były te różne zasady, reguły, przykazania, prawda, i tak dalej, to wolność się kojarzyła właśnie na zasadzie takiej, jak to powiedzieć, nie klepsyry, tylko wahadła. Tak? Tam było pewne zniewolenie, bo człowiek był poddany pod pewien rygor, a teraz jesteśmy teraz wolni w Chrystusie, więc uciekamy od tego wszystkiego, co było tam. I można powiedzieć, że było dziecko wylewane z kąpielą, byliśmy przeciwni jakimkolwiek regułom, zasadom, jakiemuś porządkowi. Potępialiśmy wszelkie przejawy tak zwanej religijności. My przecież jesteśmy wolni w Chrystusie, możemy robić co chcemy. Wszystko nam wolno. I skupialiśmy się na tej wolności. To było nasze pragnienie. Ale czy było to właściwe? Patrzę na siebie z tej perspektywy, to wydaje mi się, że nie było to właściwe, ponieważ ta wolność w pewnym momencie ona stała się ważniejsza od tego, który tę wolność nam dał, zapewniał. I zamiast skupić się na Nim, na Chrystusie, to skupialiśmy się na tym, co nam dał, skupialiśmy się na darze, a że nie rozumieliśmy tego, nie potrafiliśmy tego zdefiniować, nie potrafiliśmy tego określić, to gdzieś poszło w niewłaściwe strony. Dzięki Bogu nie posunęliśmy się w tej wolności za bardzo. Nie odeszliśmy za bardzo od Boga z powodu tej wolności. Ale inaczej ma się sprawa z Koryntianami. Oni poczuli tę wolność w pewnym sensie i poszli dużo dalej. I sprawy przybrały absurdalną formę. I o tym napisał apostoł Paweł. Więc zobaczmy, co takiego zaistniało w tym kościele. I pierwszy punkt, tak, ale. To jest, co robi Paweł. Tak, ale. Więc od czego zaczyna Paweł? Paweł zaczyna od pewnych stwierdzeń dotyczących chrześcijańskiej wolności. I te stwierdzenia znajdują się w wersecie 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć. Ale czy Paweł mówi tu o sobie samym? On mówi w pierwszej osobie, wszystko mi wolno. Czym Paweł mówi Koryntianom, że wszystko jemu wolno? Otóż wydaje mi się, że nie, że to jest raczej pewne ogólne stwierdzenie. Raczej mamy tutaj do czynienia z pewnym hasłem, którym posługiwali się Koryntianie, które było popularne w Koryncie, wszystko mi wolno. To w Koryncie byli chrześcijanie, którzy uważali, że wszystko im wolno. Chrystus uwolnił ich, więc oni stoją w wolności, wszystko im wolno. I jest to wolność w ich rozumieniu, nie wiem, czy dobrze użyję tego słowa, absolutna, nie mająca żadnych ograniczeń, żadnych granic. Co na to odpowiada Paweł? No generalnie zgadza się z tym stwierdzeniem, że wszystko mi wolno, tyle, że nie do końca. Paweł ma swoje ale do takiego stwierdzenia, do takiego postawienia sprawy. Dla Pawła wolność nie jest czymś absolutnym. Ta chrześcijańska wolność ma swoje granice. Ma swoje ograniczenia, dlatego Paweł dookreśla granice chrześcijańskiej wolności. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I nie dam się niczemu zawładnąć. Więc chrześcijańska wolność ma pewne ograniczenia. Nie jest absolutna. I tutaj na przykład kwestia pożyteczności. Czy to coś wnosi dobrego dla innych? Czy moja wolność wnosi coś dobrego dla innych? Czy wnosi coś dobrego dla mojego życia? Czy też może moja wolność powoduje, że to, w czym czuję się wolny, staje się moim panem, zawłada mną i staje się temu poddany. Więc chrześcijańska wolność ma swoje ograniczenia. Ale zaraz potem pojawiają się kolejne stwierdzenia. Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Ale Bóg położy kres jednemu i drugim. Ciało zaś jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas przez swoją moc wskrzesi. Więc mamy tu dwie pary różnych stwierdzeń. I wydaje się, że pierwsza para jest kombinacją stwierdzeń obecnych w zborze koryńskim. To są takie stwierdzenia, które obrazują pewne przekonania, jakie się pojawiły w zborze koryńskim. Natomiast druga para stwierdzeń jest odpowiedzią apostoła Pawła na zasadzie tak, ale na te stwierdzenia. W co takiego wierzyli Koryntianie? No, do jakich przekonań doszli podczas nieobecności Pawła w Koryncie? No, tutaj trudno jest jakby, ponieważ dzieli nas pewien dystans czasowy, geograficzny, kulturowy, w związku z tym trudno jest, nie ma dużo szczegółów podanych, więc pewne rzeczy dopowiadamy sobie, tak? Pewne rzeczy zakładamy. Więc mamy tutaj dwa stwierdzenia, które dla Koryntian, można powiedzieć, wydaje się, że stały się stwierdzeniami absolutnymi, czyli nie mają żadnych granic, nie mają żadnych ograniczeń. I te dwa stwierdzenia są ze sobą połączone. Z jednej strony mamy stwierdzenie, że jedzenie i brzuch są dla siebie stworzone generalnie. Brzuch dla pokarmu, a pokarm dla brzucha. A z drugiej strony mamy stwierdzenie, które mówi, że ten obecny porządek zostanie unicestwiony. Zarówno pokarm, jak i brzuch w pewnym momencie przestaną istnieć. A ponieważ przestaną istnieć, to dla Boga nie mają większego znaczenia. Też nie mają takiego znaczenia. W związku z tym, co powinniśmy robić? Powinniśmy się cieszyć tym. Powinniśmy jeść, powinniśmy pić, prawda? dopóki można się jeszcze tym cieszyć, bo pewnego dnia to się skończy. Takiej możliwości już nie będzie. Do czego takie podejście, takie myślenie prowadzi? No generalnie to zmienia punkt naszego skupienia, na to, za czym się koncentrujemy, na czym się skupiamy, dla kogo czy dla jakiego celu żyjemy. Jeżeli nasze życie w ciele ma się zakończyć w jakimś momencie i nie będziemy już mogli korzystać z tych różnych dobrodziejstw, które tutaj mamy, no to co z tym zrobić? No carpe diem. Używaj dnia. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. W konsekwencji możemy robić generalnie wszystko, na co tylko mamy ochotę. Przecież ten porządek i tak zniknie i Bóg się tym za bardzo nie przejmuje. To jest tylko tymczasowe. To, co ma znaczenie, to jest duch. To duchowe rzeczy. Więc takim myśleniem to już jest tylko krok od niemoralności seksualnej. Bo zawsze, jak popatrzymy na Pismo, to te dwie kwestie, jak rozwiązłość, jeśli chodzi o jedzenie i picie, prowadzi też do rozwiązłości seksualnej. I jak Paweł na to odpowiada? No Paweł przedstawia swoje dwa stwierdzenia. Po pierwsze, Paweł pokazuje, że logika Koryntian jest wadliwa. Chrześcijańska wolność nie powinna prowadzić do niemoralności seksualnej. Albo też można powiedzieć, chrześcijańska wolność nie powinna prowadzić do obżarstwa, gdzie my się skupiamy za bardzo na jedzeniu i piciu i po prostu to prowadzi ostatecznie do jakiegoś pijaństwa czy tego typu rzeczy. Więc chrześcijańska wolność nie powinna prowadzić do niemoralności seksualnej, a nie powinna prowadzić do niej, ponieważ ciało ludzkie jest przeznaczone dla Pana, a Pan jest dla ciała. Więc jest pewien związek tutaj pomiędzy Chrystusem i naszym ciałem. I drugie stwierdzenie pokazuje, że ten porządek obecny, on zostanie zmieniony. I tutaj Paweł mówi tak, ale dopowiada ale. On zostanie zmieniony w taki sposób, że otrzymamy nowe ciała. Tak? To ciało nie zostanie unicestwione, zostanie przemienione. Otrzymamy nowe ciała i będziemy funkcjonować w ciele. I odwołuje się Paweł do zmartwychwstania Chrystusa i do faktu, że też zmartwychwstaniemy. Więc tak jak Bóg wskrzesił Pana, tak wskrzesi i nas, wskrzesi nasze ciała. A to znaczy, że naszym punktem skupienia powinno być co? Służenie Bogu. Więc tutaj widzimy podejście, jakie mają Koryntianie. Wydaje się, że pogubili się trochę odnośnie pewnych kwestii. Ta wolność stała się absolutna i zaczęła wypaczać różne podstawy wiary chrześcijańskiej. Teraz druga kwestia. Kwestia chrześcijańskiej idei ciała. Nie będzie to wyczerpujące, tylko powiem, co tutaj apostoł Paweł napisał. Więc wydaje się, że problem Koryntian wynika z faktu, że nie rozumieją kwestii związanych z ludzkim ciałem. Musimy też pamiętać o tym, że jeśli chodzi to oni wychodzili z kontekstu pogańskiego, z myślenia takiego grecko-rzymskiego i w myśleniu grecko-rzymskim kwestia ciała była bardzo, jak to powiedzieć, na ciało patrzono źle, negatywnie. Generalnie materia, to ciało było czymś złym. Natomiast ta część niematerialna człowieka, ta dusza, czy duch, to było coś dobrego. Więc najpierw stawiano, czy na piedestał stawiano kwestie właśnie duchowe, niematerialne. Natomiast te kwestie materialne były złe, były postrzegane negatywnie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus, nie Jezus, tylko apostoł Paweł trafił do Aten i tam głosił na Areopagu. I generalnie słuchali go do momentu, kiedy Paweł zaczął mówić o zmartwychwstaniu. I jak kwestia zmartwychwstania wpłynęła na tych słuchaczy? Zaczęli się śmiać. O tym będziemy się słuchać innym razem, ale generalnie dla nich kwestia zmartwychwstania, czyli to, że ciało, że znowu ma ciało i funkcjonuje w ciele, to było coś śmiesznego. Coś, co dla nich było nie do przyjęcia, ponieważ ciało było postrzegane źle. Natomiast tutaj apostoł Paweł koryguje to myślenie. Pokazuje, że oni nie rozumieją, Koryntianie nie rozumieją tej koncepcji ludzkiego ciała i dlatego Paweł musi to skorygować i dlatego uczy ich właściwego rozumienia czy właściwego podejścia do kwestii ludzkiego ciała. I pierwsza myśl apostoła Pawła w tym temacie to jest werset 15. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? W żadnym razie. Więc Paweł poprzez to pytanie tak naprawdę stwierdza, że ciała chrześcijan są członkami Chrystusa. To znaczy, że bycie chrześcijaninem to nie tylko i wyłącznie sprawa ducha czy duszy. Tego niematerialnego elementu, z jakiego składa się człowiek. W ten sposób Paweł przypomina Koryntianom, że na człowieka trzeba patrzeć całościowo. Nie można go jakby dzielić na ten element materialny, niematerialny, na ducha, duszę i na ciało. Nie, człowiek funkcjonuje jako całość, jako duch w ciele można powiedzieć, czy jako dusza w ciele. W związku z tym właśnie patrzymy całościowo, więc jeśli człowiek poddaje się Chrystusowi, to poddaje się Chrystusowi całościowo. To znaczy, że ciało tego człowieka też jest to zaangażowane, to też dotyka ciała, to też wpływa na ciało. I dalej Paweł zadaje pytanie, czy mam wziąć członki Chrystusa i uczynić członkami nierządnicy, czyli prostytutki? I odpowiedź jest bardzo jasna, absolutnie, w żadnym razie. Nie ma takiej opcji. Ciało należy do Chrystusa. Ciało chrześcijanina należy do Chrystusa. Druga myśl Pawła. Kolejne wersety od 16 do 18. Albo czy nie wiecie, że kto łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem, mówi ci dwoje, jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed nierządem. Wszelkie wykroczenie, którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Więc Paweł pokazuje Koryntianom, że relacje niosą ze sobą konsekwencje, skutki. To, z kim się łączymy, przynosi jakieś skutki. I tutaj człowiek, który łączy się z kobietą, jest tu mowa o stosunku seksualnym, staje się z nią jednym ciałem. Generalnie w Starym Testamencie, jeżeli popatrzymy na prawo mojżeszowe, prawo mówiło tak, że jeżeli mężczyzna uwiódł kobietę i był stosunek, to człowiek musi, ten człowiek musi tę kobietę pojąć za żonę. I nie może się z nią rozwieść. I to pokazuje właśnie tą zasadę, że kiedy człowiek się łączy z kobietą w stosunku seksualnym, to jest z nią jednym ciałem, to czyni ich jednym ciałem. Oczywiście tutaj jest to odniesione do małżeństwa, tak powinno funkcjonować wyłącznie w małżeństwie. Niemniej jednak ta zasada dotyczy jakby tych stosunków też z prostytutkami. Więc człowiek, który łączy się z prostytutką, staje się z tą prostytutką jednym ciałem. Natomiast kto wchodzi w relację z Chrystusem, staje się z nim jedno duchem. Czy staje się z nim jednym duchem. I wcześniej zobaczyliśmy też właśnie, że to też angażuje i ciało tego człowieka, który się wchodzi w relację z Chrystusem. W związku z tym te relacje wzajemnie się wykluczają, ponieważ nie można być w tym samym czasie jednym ciałem z prostytutką i jednym duchem z Panem. Albo jesteś jednym ciałem z prostytutką, albo jesteś jednym duchem z Panem. Dlatego Paweł wzywa Koryntian, aby uciekali przed Koryntem, przed nierządem, przepraszam, aby uciekali przed niemoralnością seksualną. Jest albo. Albo jest Pan, albo jest prostytutka. I dochodzimy do kolejnej kwestii, jaka pojawia się w tej części myśli Pawła. I tutaj komentatorzy debatują. Słuchajcie, debatują, ponieważ nie wiadomo za bardzo, o co Pawłowi chodzi. I prawdopodobnie, niektórzy się skłaniają, ja też, prawdopodobnie mamy to kolejne zdanie, które mówi, że wszelkie wykroczenie, czyli grzech, którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem, jest stwierdzeniem, które się pojawiło w Koryncie, którego używali Koryntianie. To znaczy, ponieważ sprawy duchowe mają ważność, są ważne przed Bogiem, a te sprawy dotyczące ciała nie bardzo, bo one są tymczasowe, więc to, co robimy w ciele, w zasadzie nie ma dla Boga znaczenia. Więc możemy robić wszystko, przecież mamy wolność. W związku z tym, jakby ten grzech nie wpływa w żaden sposób na relacje z Bogiem, można tak powiedzieć. Tak się wydaje, że zaczęli tak myśleć. Natomiast Paweł koryguje to myślenie. Jakby, że grzech nie niesie ze sobą żadnych moralnych konsekwencji. Apostoł Paweł pokazuje, że tak nie jest. Grzech, czyli niemoralność seksualna niesie ze sobą konsekwencje dla ciała człowieka. Człowiek, który dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko swojemu ciału. To znaczy, że grzeszy przeciwko Chrystusowi w pewnym sensie. Więc są konsekwencje tego grzechu. I trzecia myśl pojawia się w wersetach od 19 do 20. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie już do siebie samych. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Więc Paweł pokazuje Koryntianom, że ich ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w nich i którego mają od Boga. A to znaczy, że nie należą już do samych siebie. Zostali kupieni, zostali nabyci drogocenną krwią baranka Bożego. Należą do Chrystusa, należą do Boga. A Duch Święty jest zadatkiem tego wiecznego dziedzictwa w niebie, które jest przygotowane dla nich, jako dla Bożych dziedziców, Bożych dzieci. A ponieważ są świątynią Ducha Świętego, to znaczy, że są przeznaczeni do tego, aby chwalić Boga. Są przeznaczeni, aby swoim ciałem chwalić Boga. Więc takie trzy myśli apostoł Paweł pokazuje Koryntianom. Ich ciała są członkami Chrystusa. Mówi, że nierząd i bycie chrześcijaninem wzajemnie się wykluczają. I w końcu mówi, że ciało chrześcijan jest świątynią Ducha Świętego i tym samym pokazuje cel dla tego ciała. To jest coś dobrego, to ma służyć Bogu generalnie. Trzeba chwalić Boga w swoim ciele, a nie grzeszyć, nie oddawać się nierządowi. Czego nas to uczy? No do tej pory zobaczyliśmy różne poważne problemy, które pojawiły się w tym zborze, ale kluczowe pytanie jest, o dlaczego te problemy się tam pojawiły. I odpowiedź jest taka, że problemy pojawiły się w zborze koryńskim, ponieważ wierzący w Koryncie odeszli od Ewangelii. Ewangelia przestała być kluczowa, centralna, fundamentalna. A wiemy, że przyroda czy natura nie lubi próżni. Jeżeli powstaje jakaś dziura, to zaraz się pojawia coś, co tę dziurę zapycha, co tę dziurę wypełnia. Więc jeżeli Ewangelia przestała mieć znaczenie, to pojawiły się inne filozofie, które natychmiast tę dziurę wypełniły i nadały nowe znaczenie dla różnych chrześcijańskich haseł. Stąd jeżeli Ewangelia definiowała chrześcijańską wolność, a ta Ewangelia została gdzieś usunięta w tył, to pojawiła się jakaś nowa filozofia, która zaczęła tę wolność definiować. I to właśnie działo się w zborze koryńskim. Ewangelia została wyparta, to różne dobre hasła, które tam były, otrzymały nową definicję, otrzymały nowy kontekst i w ten sposób zostały wypaczone. Dlatego apostoł Paweł mówi tak, by po chwili dodać ale. Dlatego apostoł Paweł koryguje myślenie Koryntian i wraca do tych ewangelicznych prawd, do ewangelicznych podstaw wiary. Koryguje złe myślenie. I ten fragment pokazuje nam, do jakich absurdów teologicznych oraz praktycznych można dojść. Słuchajcie, można dojść. Człowiek jest bardzo kreatywny i może dojść do różnych absurdów wtedy, kiedy nie trzyma się Ewangelii. Nie wiemy, czy ci niektórzy wierzący w Koryncie korzystali z usług prostytutek, ale nie można tego wykluczyć. Więc widzimy, że to nietrzymanie się Ewangelii, nietrzymanie Ewangelii w centrum, odejście od tego prowadzi do różnych nie tylko teologicznych, ale i praktycznych problemów. Więc pytanie, jak powinniśmy traktować nasze ciała? Ponieważ mamy ciała, tak? Każdy z nas ma ciało i będziemy mieć to ciała. Kiedy Pan Jezus wróci, to wszyscy powstaną, wszyscy umarli powstaną do życia i otrzymają ciało. A ci, którzy nie umarli, nie będą umarli w trakcie Jego przyjścia, zostaną przemienieni i otrzymają ciało podobne ciału Chrystusa. Mówię o wierzących. Więc generalnie człowiek jest istotą, która funkcjonuje w ciele. Bóg stworzył człowieka jako tego, który funkcjonuje w ciele i jest to dobre. Trzeba to zawsze podkreślać. To jest dobre. Oczywiście musimy też pamiętać kwestię grzechu, że funkcjonujemy w rzeczywistości grzechu i nasze ciała też są poddane grzechowi, nasze ciała umierają, ale generalnie idea jest taka, że ciało jest czymś dobrym. Ciało jest integralną częścią naszego jestestwa, naszego bytu. Bóg tak to stworzył i to jest bardzo dobre. Więc potrzebujemy ciała i to nowe ciało dostaniemy, żebyśmy mogli wejść do Bożej chwały i w ciele być przed Bogiem na wieczność. Po drugie, pamiętajmy, że nasze ciało należy do Chrystusa. Nasze ciała są członkami Chrystusa, w związku z tym nasze członki powinny być używane w służbie sprawiedliwości, w służbie Bogu, w służbie Chrystusowi. I po trzecie, pamiętajmy, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. To znaczy, że celem dla ciała jest oddawanie czci Bogu, chwalenie Boga. To nie znaczy, że ciało ma być dla nas teraz Bogiem i mamy robić wszystko, żeby to ciało było jak najwspanialsze. Ponieważ są tacy chrześcijanie, którzy tak właśnie mówią. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, w związku z tym ja muszę zadbać o to, żeby ta świątynia wyglądała jak najlepiej, żeby funkcjonowała jak najlepiej. To znaczy, i tutaj się zaczyna lista, nie wolno palić, nie wolno pić, nie wolno tego. Oczywiście te rzeczy nie są dobre i są złe, tak? I generalnie nie powinno się zachęcać do tego. Ale tutaj się zaczyna pewien zakon. Teraz będę muszę robić to i to. Czy nie wolno mi tego. I muszę robić to i to. Tak, bo ciało musi być odpowiednie, ciało musi być gotowe, tak? Zadbane i tak dalej. Więc generalnie na czym się zaczynam skupiać? Na ciele. A ciało ma służyć. Ma służyć Chrystusowi. Ma być tą świątynią, w której człowiek wielbi Boga. Więc dlatego właśnie dobrze jest pamiętać, że ciało nie jest po to, żeby wyglądało w cudzysłowie świetnie, tak? Tylko ciało ma nam służyć. Ma służyć chwaleniu Boga. W związku z tym pamiętajmy o tym, żeby uciekać od niemoralności seksualnej, od nierządu, od grzechu, ponieważ w ciele chwalimy Boga. Amen.